Ostatnio rozważaliśmy dalej Księgę Daniela, którą rozważamy dlatego, że rozważamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. I ostatnim razem i przedostatnim razem rozważyliśmy sobie, jak wszystkie 6 celów wymienionych w Księdze Daniela Jezus wypełnił w ciągu tych 70 tygodni, które rozważaliśmy, a to były, jeszcze raz przypomnę, to jest tak, 70 dni, tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i najświętsze będzie namaszczone. I rozważyliśmy według słowa, że tak rzeczywiście się stało, że Jezus dopełnił dzieła. Już nie wchodząc w szczegóły, jak ktoś chce, to zachęcam do przesłuchania poprzednich tych części, że tak powiem. No i dzisiaj dalej chciałem rozważać tą Księgę Daniela, a mianowicie konkretnie te wersety 25-27. Przeczytam te wersety. Anioł, a w sumie Bóg mówi do Daniela, mówi tak, przeto wiedz i zrozum, to czytam z Biblii Tysiąclecia, jak coś. 9 rozdział i od 25 werset do 27. I mówi Bóg tak, przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. A w sumie, przepraszam, bo przeczytałem z Biblii Warszawskiej, niechcący. Nie przestawiłem sobie, ale już trudno. Ale znamy ten fragment, tak mi się wydaje. Często w sumie tak naprawdę nawet go nie czytaliśmy, ale znamy go, bo ktoś nam powiedział, że takie coś jest i jak to należy rozumieć. I tak, zanim przejdziemy do tego rozważania, jakby to warto też tak, no jak było wspomniane, uczciwie, rzetelnie przypomnieć sobie, jak ten fragment rozumie w sumie większość z nas tak naprawdę i wielu ludzi, no, którzy nawrócili się w kościele czy zielonoświątkowym, czy baptystycznym, czy, no, że tak powiem, nurtu takiego trochę zachodniego, bym tak powiedział. A przede wszystkim jest to interpretacja, którą znamy z filmów Pozostawieni, Left Behind, tak? Czy właśnie konkretnie nauczania o pochwyceniu Kościoła i antychryście, konkretnie, tak? I w tej interpretacji, tak jak to rozumiemy, tak mi się wydaje, ja tak przynajmniej byłem uczony, tak rozumiałem, te proroctwo o 70 tygodniach, czyli te 490 lat, zostaje w pewnym momencie rozdzielone wielką przerwą czasową. Po 69 tygodniu następuje bliżej nieokreślona przerwa, nie wiadomo ile ona ma trwać, aż w końcu nastąpi ten tak zwany ostatni tydzień. Tak? I według tej interpretacji te 69 tygodni, czyli 483 lata, one biegną od dekretu o odbudowie Jerozolimy aż do wjazdu Jezusa do Jerozolimy i jego ukrzyżowania, czyli zgładzenia pomazańca. Później jest ta niewidzialna przerwa, czyli tak zwana wiek Kościoła w tym momencie następuje, bo, że tak powiem, plan Boży został, że tak powiem, popsuty przez to, że Żydzi nie przyjęli Mesjasza, więc trzeba było mieć plan B jakiś, żeby to naprawić. Więc czas się zatrzymuje jakoś tak, na bliżej nieokreślony okres czasu i następuje ten wiek Kościoła. No, na ponad 2000 lat, jeśli dalej ta interpretacja jest przyjęta, tak? I Kościół jest tutaj, można powiedzieć, takim nawiasem w historii. Zegar nie ruszy dopiero, aż Kościół będzie pochwycony, że tak powiem, w tej interpretacji. Dopiero jak Kościół zostanie, znikną wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, wtedy rozpoczyna się ten zegar, znowu zaczyna cykać dla Żydów, dla tych, którzy zostali, że tak powiem. I te ostatnie 7 lat przed powtórnym przyjściem Jezusa, tutaj jest interpretowany ten on, tak zwany z Księgi Daniela, który te przymierze zawiera z wieloma, to nie odnosi się do Jezusa, tylko odnosi się do Antychrysta, że to wódz, który nadejdzie, czyli Antychryst, on zawrze przymierze z wieloma. Tu jest od razu implikowane, że to będzie międzynarodowe przymierze ze wszystkimi narodami, chociaż w tekście tego nie ma, tak, nigdzie. I jest tak, że Antychryst zawrze 7-letni pakt pokojowy z Izraelem między innymi, no i tam ze wszystkimi innymi. No i w połowie tego tygodnia, czyli po 3,5 roku, złamie tą obietnicę, zablokuje składanie ofiar w odbudowanej trzeciej świątyni, która ma powstać, według tej interpretacji oczywiście, w Jerozolimie, konkretnie w tamtym miejscu. I ten Antychryst zasiądzie tam, czyniąc tą tak zwaną ohydę spustoszenia. Tą nazwę konkretną, tak? I no, to było zawsze przedstawiane też w tych filmach, Pozostawieni. To jest takie bardzo widowiskowe, że tak powiem, tak? Ale jednak jak usiądziemy nad samym tekstem słowa, tak otwarcie, że tak powiem, będąc otwartym na to, żeby być może słowo zmieniło nasze zdanie, tak? No to często tutaj w tej kwestii napotykamy na różne trudności, żeby tak przyjąć taką interpretację co do joty, że tak powiem. I to są różne trudności, logiczne, gramatyczne, teologiczne nawet, bym powiedział. Jeśli chcemy zachować wierność całemu Słowu Bożemu, to musimy zadać takie trochę trudnych pytań, że tak powiem, w stosunku do tej interpretacji. I ten system, bo to nie oszukujmy się, to jest system ułożony przez ludzi, żeby dopasować różne rzeczy. No, ludzie mają często taką tendencję do układania sobie systemów, jak interpretować Biblię. Później po prostu często interpretacje słowa są nagięte do tego, żeby wpasować się w dany system. Na przykład nie ma jakiejkolwiek wzmianki w Słowie Bożym na temat tej tak zwanej przerwy, tej luki czasowej, o której jest mowa w tej interpretacji, że po 69 tygodniu jest nie wiadomo skąd jaka przerwa i jak długa. Rozważaliśmy wcześniej, że Bóg ustanowił 70 tygodni, co jest, to oznacza te 10 jubileuszy i to jest super matematycznie, wręcz precyzyjnie wszystko ustawione i to zgadza się ze wszystkim tym, co Jezus uczynił i tak dalej. A tu nagle pojawia się ta luka czasowa, nie wiadomo skąd. Tak? I tekst Daniela, on daje taki jednoznaczny, ramowy czas. 70 tygodni wyznaczono. Nie ma nic tam mowy o żadnej przerwie. I jak Bóg w całym Piśmie Świętym podaje jakieś jednostki czasu, na przykład 40 dni na pustyni spędzicie, bo nie usłuchaliście, nie zaufaliście mi na przykład. 40 lat na pustyni, tak? 70 lat w niewoli babilońskiej Bóg wyznacza. Jakiekolwiek okresy czasu Bóg wyznaczał, to tyle było. Nie było żadnych niewidzialnych przerw pomiędzy, bo ktoś tam nie był na przykład posłuszny, więc trzeba było wrzucić przerwę jakąś. Tylko jak Bóg coś zaplanował, to tak było. Jak Bóg powiedział, 40 lat będziecie chodzić po pustyni, bo mi nie uwierzyliście, to chodzili 40 lat. Nie 39, a potem była jakaś przerwa, bliżej nieokreślona i dopiero po jakimś tam okresie dodatkowy rok, tylko konkretnie 40 lat. Jak Bóg powiedział, będziecie w niewoli babilońskiej przez 70 lat, to było 70 lat, nie było 69, a potem jeden rok gdzieś umknął po jakiejś tam przerwie. Więc nigdzie w tekście Daniela nie ma ani słowa o tym, że po 69 tygodniach Bóg zatrzymuje zegar na nie wiadomo ile czasu. To jest wciśnięte w tekst, że tak powiem, żeby dopasować się do systemu. Dalej jest pytanie, kim jest ten on tak zwany z Księgi Daniela, tak? W wersecie 27 czytamy, że utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. I ta nasza, że tak powiem, interpretacja rodzima, bym powiedział, w której się wychowałem, że to słowo on odnosi się do Antychrysta konkretnie. A w języku hebrajskim i w logice Nowego Testamentu kluczową postacią całego tego rozdziału jest tak naprawdę pomazaniec, Mesjasz, ten książę pomazaniec, czy pomazaniec wódz, zależy jakie tłumaczenie. Czyli Jezus jest tu jakby głównym aktorem tego rozdziału. I to Jezus przyszedł, co zobaczymy też, żeby zawrzeć nowe przymierze. Jezus to powie konkretnie, nawet powtórzy te słowa praktycznie. Zobaczymy, jak będziemy dalej rozważać. Więc takie nazywanie utrwalenie przymierza dla wielu, że to jest działanie antychrysta, to tak naprawdę zabiera Jezusowi, Chrystusowi chwałę za wypełnienie nowego przymierza. I to przypisuje dla tego złego, czarny charakter. Jest też dalej problem trzeciej świątyni i przywrócenia tych ofiar krwawych na przykład. Jakby cały ten system wymaga tego, że w czasach ostatecznych Żydzi muszą odbudować fizyczną świątynię w Jerozolimie i wznowić znowu ofiary krwawe ze zwierząt. A antychryst te ofiary musi przerwać, no bo jeśli przyjmujemy, że to antychryst przerywa, to znaczy, że no musi być coś składane, tak żeby to można było przerwać. No i tutaj znowu jest zgrzyt, bo z punktu widzenia listu do Hebrajczyków Jezus złożył jednorazową ofiarę na krzyżu, raz na zawsze skończyła i unieważniła tak naprawdę starotestamentowy system ofiarniczy, czyli ta cała ofiara krwawa. Jezus to zakończył, więc jeśli to Jezus przez swoją śmierć na krzyżu w połowie 70 tygodnia sprawił, że zwierzęce ofiary straciły jakąkolwiek wartość przed Bogiem, to tekst się wypełnił doskonale na krzyżu, na Golgocie. Więc jeśli tak sugerujemy, że Bóg w przyszłości patrzyłby tak z aprobatą, że podobałoby mu się to, że znowu są zabijane jakieś barany na jego cześć w odbudowanej świątyni, no to to stawia pod znakiem zapytania, czy krzyż Jezusa w takim razie wystarczy. I wiem, że tutaj można uciec od tego w taki sposób, że no Bóg i tak nie będzie lubił tych ofiar, no bo on już tych ofiar nienawidzi, więc po prostu no to będą takie fałszywe, bezwartościowe ofiary. Ale tak czy siak wiemy według teologii biblijnej, według tego, co mówi Słowo, że Jezus zakończył system ofiarniczy swoim własną ofiarą, bo sam złożył z siebie. I też w tym systemie, tym co znamy, no to tak naprawdę tym spustoszeniem, czy tą ohydą, ziejącą pustką, to jest ten posąg, albo sam antychryst, albo działanie antychrysta w tej trzeciej świątyni, która ma być odbudowana. I jak już widzieliśmy wcześniej, Jezus, na przykład w Ewangelii Łukasza 21, sam zinterpretował przez Łukasza, że tak powiem, dla słuchaczy powiedział, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wiedzcie wówczas, że jej spustoszenie jest bliskie. I to rozważaliśmy, że to jest równoległy fragment do Ewangelii Mateusza, gdzie jest konkretnie powiedziane, że to są wojska otaczające Jerozolimę, a nie jakaś jedna konkretna osoba gdzieś siedząca. I Jezus się odniósł do proroctwa Daniela nie do jakiegoś odległego antychrysta w przyszłości, na końcu świata, ale do oblężenia Jerozolimy przez rzymskie legiony. Co się stało, też rozważaliśmy zresztą. I co doprowadziło do zniszczenia świątyni i całego w ogóle systemu starotestamentowego w tamtym czasie. I to się stało. I widzieliśmy to, już rozważaliśmy też Ewangelię Łukasza i tak dalej. Teraz rozważamy to z punktu widzenia Mateusza. Więc tak ten system wygląda. Może są jakieś tam wariacje, tak? Bo to zależy też, kto wierzy, czy pochwycenie Kościoła będzie zanim to się stanie, czy po tym, jak się to stanie, no to już jakby różnie ludzie do tego podchodzą. Tak? Ale zobaczmy po prostu, co Słowo mówi na ten temat, bez próbowania wciskania, że tak powiem, jakichś no, sztucznych tworów, których tam nie ma powiedzianych. Najpierw zobaczmy, jak się wypełniło pierwsze 7 oraz 62 tygodnie, bo tam jest tak wspomniane w wersecie 25. Tak? I widzimy, że tam po zobaczeniu, że jest tych 6 celów kosmicznych, które mają się wykonać w ciągu 70 tygodni, czyli tego wielkiego jubileuszu, który Bóg ustanowił, to anioł Gabriel przychodzi do Daniela i mówi mu konkretne daty, konkretne liczby lat i wydarzenia. I Daniel słyszy podział i mówi do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie. I mówi, zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. No i pytanie jest, dlaczego Bóg rozbił ten czas na dwie części? Jakby dlaczego powiedział 7 tygodni oraz 62 tygodnie? Nie mógł powiedzieć, że po 69 tygodniach przyjdzie Mesjasz po prostu. tylko podzielił te dwie rzeczy. Dlaczego to podzielił na 7 i na 62? Takie trochę dziwne. Ale widzimy, jaki jest sens w tym wszystkim. Zresztą zobaczymy za chwilę, że Bóg jest też poetą. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanowiliście, że Bóg jest poetą. I stosuje, bo jak mówi, to mówi w bardzo poetycki sposób często. Zresztą my mówimy, że my jesteśmy stworzeni na obraz Jego, więc myślę, że nie znikąd się też to wzięło, że ludzie też często mają takie, no, że piszą poezję, na przykład wiersze i tak dalej. Znikąd się to nie wzięło. Teraz zobaczymy. Pierwsze te 7 tygodni, 49 lat, co Bóg rozdzielił ten czas, mówi o odbudowie Jerozolimy w czasach ucisku. I ta pierwsza faza, ona obejmuje okres, czytamy, od dekretu tego Artaxerxesa, który rozważaliśmy już wcześniej, aż do zakończenia dzieła odbudowy, można powiedzieć, przez Ezdrasza i Nehemiasza. O tym też można poczytać w Starym Testamencie, że oni odbudowywali Jerozolimę po tym, jak wrócili z niewoli babilońskiej. I Bóg tutaj w tym czasie spełnia obietnicę, którą dał. Mówi, Jerozolima przestaje być ruiną, a stanie się znowu miastem, które funkcjonuje. Znowu będzie odbudowana. I czytamy tam księgi Ezdrasza i Nehemiasza. One mówią o tym, jak się ta obietnica z Daniela wypełniła. Mówi, Nehemiasz dostaje misję odbudowy murów, umocnień. O tym tam możemy poczytać. W Jerozolimie oczywiście, tak jak Bóg powiedział. W księdze Nehemiasza czytamy, jak precyzyjnie opisywane są kolejne odcinki wałów i bram. To jest tam 3 rozdział. I pomimo zniszczeń, to miasto odzyskuje swoją świetność, bo Bóg tak obiecał. Ezdrasz prowadzi lud do odnowienia kultu znowu w świątyni. Jak odbudowują świątynię, oni znowu chcą, żeby była chwała i cześć Bogu oddawana tam na miejscu, tym świętym. Odbudowują dziedzińce świątynne, to też jest Ezdrasza, 3 rozdział. I znowu ten Jerozolima zostaje przywrócona, zgodnie z tym, co Bóg powiedział. I Bóg powiedział, że to się będzie działo w czasach jednak pełnych ucisku. Czy to się stało? Jakby Gabriel tu nie powiedział, że będzie sielanka, że wszystko będzie super, fajnie i lekko. Powiedział, że będzie odbudowana, odbudujecie, zgodnie z tym, co Bóg powiedział, ale mówi, będzie ucisk w międzyczasie. I w księdze Nehemiasza też czytamy, że było zagrożenie ze strony wrogów cały czas, jak oni odbudowywali. Tam w 4 rozdziale na przykład. Jest tam napisane, jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Bo był cały czas było niebezpieczeństwo, że oni napadną na nich. To były naprawdę trudne czasy. Z jednej strony było błogosławieństwo, że odbudowują, z drugiej mieli cały czas nacisk, ucisk od strony wrogów, ale Bóg powiedział, że odbudowana będzie. Nie zwyciężą ich, nie zniszczą. Bo Bóg tak powiedział, a jak Bóg coś powie, to tak będzie i koniec. Nie? Choćby nie wiem, co się działo. Więc lud cierpiał, tam też czytamy, z powodu biedy, wyzysku, głodu, ciągłych ucisków ze strony tych narodów obok, ale ta odbudowa Jerozolimy trwała przez te pierwsze 7 tygodni, czyli 49 lat. I Bóg dotrzymał słowa. I miasto wstało z ruin, chociaż w bólu i trudzie, tak jak było powiedziane. Ale Bóg dotrzymał słowa. I dalej są te 62 tygodnie, czyli 434 lata, gdzie jest ten tak zwany okres międzytestamentowy, okres, tak niektórzy mówią, gdzie Bóg milczał, bo się skończyło prorocy i nic nie było więcej zapisane, żadnych ksiąg nowych. Tutaj Bóg, jakby można powiedzieć, może i milczał, może nic nie mówił, ale nie znaczy to, że nic nie robił w tym czasie, bo przez wiele tych lat, 430 czy 4 lata, całe wszystko, co się działo na arenie narodowej w tamtym miejscu, było przygotowywane na to, że miał nadejść pomazaniec wódz, czyli Mesjasz. I Malachiasz kończy swoje posłannictwo i to jest koniec V wieku przed naszą erą. Jest ten tak zwany okres milczenia, gdzie nie ma nowych wizji, nowych pism w tym czasie. I dlaczego tak jest? No bo lud już miał w ręku proroctwo, którego miał się trzymać na ten czas, a mianowicie to, co Bóg powiedział w księdze Daniela. Bóg już powiedział im przez resztę proroków to, co mieli wiedzieć do tej pory, a teraz mówi, trzymajcie się tego, co wam powiedziałem w księdze Daniela, bo od momentu, jak odbudowana zostanie świątynia, czyli po 409 latach, minie jeszcze 434 aż do Mesjasza. Więc ci, którzy byli wierni z Izraela, oni czekali na wypełnienie tych słów, bo już pierwsza połowa wypełniła się. I czytamy, że od wyjścia słowa aż do władcy pomazańca, czyli Mesjasza, będzie 7 plus 62 tygodnie, czyli 69. Tak? I kiedy upływa ten czas, to to milczenie, można powiedzieć, zostaje przerwane. Bóg już nie milczy, tylko czytamy, że w tych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna swojego. Wcześniej przez proroków i na różne sposoby mówi tych ostatnich czasach przez Syna. I w Nowym Testamencie czytamy, że Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię. W tym czasie, jako głos wołającego na pustyni, Jan mówi. On wypełnia proroctwo też sam, mówiąc te rzeczy. Tak? Następuje chrzest Jezusa w Jordanie. I Dzieje Apostolskie 10 mówią, że to wtedy Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu. Jest taki werset. Dzieje Apostolskie 10:38. Misja się zaczęła, ta oficjalna. I po upływie dokładnie tych 69 tygodni lat, czyli 483 lata od tego dekretu, pojawia się Jezus. Tak jak zresztą już wcześniej rozważaliśmy, jak to wszystko idealnie się wpasowuje według tego, co Bóg powiedział. Czyli ten władca pomazaniec, tak jak jest napisane w Daniela. I w Ewangelii Łukasza 3:15 czytamy, że w momencie wystąpienia Jana i chrztu Jezusa, czytamy to, co już też rozważaliśmy. Lud trwał w oczekiwaniu i wszyscy rozważali w sercach. Czy może Jan jest tym Mesjaszem? Bo to ten czas, wiecie, oni dobrze umieli liczyć. Więc się zastanawiali, czy przypadkiem to Jan nie jest tym Mesjaszem, bo to jest właśnie ten czas. Nie? Jan miał wskazać Mesjasza. Tak? I wypełnił swoją misję. Więc teraz, bracia i siostry, spojrzymy na te wersety z Księgi Daniela i zobaczymy, jak to wszystko się elegancko układa według Bożego planu, bez wciskania jakichś specjalnych rzeczy do środka. I w wersecie 26 na przykład, jeśli przyjmujemy naszą tą klasyczną interpretację, ten system, to wpadamy w różne takie logiczne pułapki. Tak? W wersecie 26 czytamy, że miasto i świątynia giną wraz z wodzem w powodzi. Tam jest taki werset. Jest napisane wprost, że to miasto wraz z wodzem giną w powodzi. I jeśli czytamy to wszystko dosłownie i chronologicznie, tak jak, że tak powiem, jesteśmy uczeni, no to ta Jerozolima musiałaby zostać zalana oceanem, że tak powiem, jakąś wodą, no bo skoro miasto ginie w powodzi, to znaczy, że musiałaby zalać je jakaś wielka powódź. A ten wódz, czyli antychryst, którego przyjmujemy, no też musiałby w tej powodzi zginąć. Bo mówi powódź, więc skoro wszystko bierzemy dosłownie tak jak jest, no to musimy oczekiwać, że Jerozolima zostanie zalana wielką powodzią. Tego nie ma jakoś w tej interpretacji. Zawsze się mówi, że Jezus przyjdzie i zabije go słowem swoich ust, antychrysta. Nic nie ma mowy o tej powodzi, a tekst mówi, będzie powódź. No to jeśli czytamy to wszystko dosłownie, to musimy wszystko czytać dosłownie. Co się dzieje w 27 wersecie? Ten sam wódz, o którym czytaliśmy, on nagle żyje, czytamy. Tam i zawiera ten pakt, czy przymierze na 7 lat, a w połowie tygodnia przerywa składanie ofiar w świątyni, którą przecież werset wcześniej już była zburzona przez powódź. Więc czy Bóg napisał tekst sprzeczności? Czy sprzecznie pisze jeden werset, zaprzecza drugiemu? W ogóle nie wiadomo, co tu się dzieje. Tak? I tu będzie, że tak powiem, chcę wam pokazać taki dowód, że nie wszystkie teksty biblijne, nie wszystkie teksty, szczególnie Starego Testamentu, należy czytać chronologicznie, że jeden jest najpierw, drugi jest najpierw i wszystko leci, że tak powiem, kolejnością taką, jaką my znamy. Kiedyś nie było nawet podziału na wersety. kiedy była Księga Daniela, kiedy ludzie to czytali, to mieli zwój i po prostu rozkładali ten zwój i nie było, że weź otwórz werset 9, rozdział 9, werset 27, tylko zaczynali czytać, tak jak czytamy, że Jezus wstał w synagodze i wziął zwój i zaczął czytać. To nie jest tam, że podał werset taki i taki, bo nie było tego podziału, tylko oni czytali to jako całość. I zobaczymy, że Bóg nie pisał, nie mówił często tak, jak my dzisiaj myślimy i mówimy tak współcześnie, w Polsce, na Zachodzie i tak dalej. I Bóg często używa poezji właśnie i takich semickich struktur tak zwanych, i to się nazywa paralelizm. Zaraz przedstawimy to. I to jest tak naprawdę opisywanie wydarzenia, które jest z różnych perspektyw, pogłębia sens jakiejś konkretnej rzeczy. Więc co to jest ten paralelizm? Tak? No tutaj pojawia się taki techniczny nazwa. Tak? Można powiedzieć tak prosto, krótko, już tam bez rozwlekania, że to jest rym myśli, można powiedzieć. Tak jak zamiast rymować dźwięki, zamiast rymować słowa, jak to znamy, nie wiem, tam u nas poezja często rymuje ostatnie wyrazy, nie wiem, w hip-hopie ludzie rymują, tak? Rymowanka jest taka dźwięczna, że tak powiem. To w poezji hebrajskiej się nie chodzi o rymowanie dźwięków, tylko o rymowanie konkretnej myśli, konkretnego znaczenia, idei. I to polega na zestawieniu ze sobą na przykład dwóch lub więcej wersów. I często jest tak, że drugi na przykład w jakiś sposób odpowiada pierwszemu wersowi. I może być tak, że powtarza tę samą myśl innymi słowami. Może być tak, że przeciwstawia ją tą myśl. Może być tak, że uzupełnia i rozwija na przykład znaczenie tej pierwszej myśli. Więc to jest takie w skrócie poetyckie składanie zdań w pary na przykład, tak, żeby druga linijka była lustrzanym odbiciem albo kontrastem, albo dopowiedzeniem dla pierwszej linijki. I teraz bym poprosił Bogdana, żeby prezentację wyświetlił na moment, żebyśmy to bardziej zobaczyli. No, następny slajd. Nie wiem, czy tam widać to jakoś tam mocno, ale kilka tylko chciałem wam nakreślić, jakie są używane w Biblii, jak Bóg mówi często. Jest chyba z 10 tych typów paralelizmów. Ja tylko kilka wziąłem, żebyśmy zobaczyli, że nie wszystko jest zawsze takie, jak nam się wydaje. Pierwszy na przykład to jest paralelizm synonimiczny tak zwany. I tutaj jakby chodzi o to, że drugi wiersz powtarza myśl tego pierwszego i używa innych słów, takich synonimów, żeby wzmocnić na przykład i pogłębić przekaz. I tutaj mamy na przykład, przykład jest Psalm 19, werset 2. Jest napisane: niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Tak? I tu widzimy na przykład, że niebiosa to jest firmament, bo firmament to nie jest coś innego niż niebiosa. I głoszą chwałę, tutaj zaznaczone, to jest to samo, co obwieszcza dzieło Jego rąk. I chodzi o to, żeby wzmocnić po prostu przekaz pierwszego wersetu, tak żeby innymi słowami pokazać w piękniejszy jakby sposób tą samą myśl. I kolejny slajd, włącz Bogdan. Tu jest na przykład kolejny typ paralelizmu, taki tak zwany antytetyczny, ten kontrast. I tu chodzi o to, że drugi wiersz jakby przedstawia myśl przeciwną do tego pierwszego. I to jest na przykład najczęściej używane w Księdze Przysłów. I tu mamy przykład z Księgi Przysłów, 10 rozdział, 1 werset. Jest najpierw ten wers A, załóżmy: mądry syn napełnia ojca radością, ale syn głupi jest zgryzotą dla swojej matki. Jest przeciwstawienie idei, tak? Dwa bieguny. Pierwsze to radość, a drugi to jest zgryzota. Pierwszy jest skutkiem mądrości, owocem mądrości, a drugi jest owocem głupoty. Kolejny slajd, włącz Bogdan. Tu mamy kolejny typ, załóżmy, paralelizm syntetyczny tak zwany. I to ma służyć rozwinięciu, tak? Że drugi wiersz nie powtarza ani nie kontrastuje z pierwszym, ale go kontynuuje jakby, można powiedzieć, poszerza, uzupełnia jego znaczenie, jego przyczyny. I tu znowu Psalm 19, 8 werset, mamy na przykład tak: prawo pańskie jest doskonałe, pierwsza myśl, druga jest przywraca życie. Czyli, że kolejna strofa, można powiedzieć, kolejny wers dopowiada coś, uzupełnia do tej pierwszej myśli. I kolejny slajd, Bogdan. To jest bardzo taki często używany, tak zwany chiasm. To się nazywa paralelizm odwrócony czy chiastyczny. I tutaj jakby te myśli i motywy tam przedstawione, one powracają w takiej odwróconej kolejności. Coś jakby, jak właśnie to, ta nazwa jest wzięta z greckiej litery chi, taki x. I chodzi o to, że najważniejsza myśl się znajduje w samym centrum tej struktury, a cała reszta prowadzi do tego. I tutaj na przykład pierwszy przykład jest Izajasza 6 rozdział, 10 werset. Pierwszy jest: zgęstnij serce tego ludu. Dalej: uczyń ciążącymi jego uszy i jego oczy zachmurz, aby nie widział swoimi oczyma i swoimi uszyma nie słyszał i jego serce nie zrozumiało. Tak? I tu widzimy, jest struktura taka, idzie wszystko do środka i z powrotem wraca. Tutaj mamy te wersety A i tu jest chyba A prim. One mówią o sercu, te mówią o uszach, a te mówią o oczach. Jakby wszystko jest w takiej strukturze, takiej piramidki trochę. I kolejny slajd. Tu jest to samo, tak żeby bardziej zobaczyć. Izajasza 55 rozdział. I mówi Bóg: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi wasze drogami moimi, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I tu znowu jest przeciwstawianie myśli Boże, jakby te atuty Boże i to, jacy ludzie są. I wszystko się spotyka do tego, że tak jak niebiosa są wyższe niż niebo, tak to wszystko jest inaczej u Boga niż u ludzi. I kolejny slajd. I tutaj to na tym się chcę skupić, bo to jest akurat ważne w tym momencie. Tak zwany paralelizm naprzemienny. I tutaj, jak to jest zastosowane, to są wprowadzone dwa motywy. I po czym się wraca do nich w tej samej kolejności. Ciągle jest takie A, B, A, B, A, B. I to się rozwija, podsumowuje, żeby konkretne myśli przedstawić, rozwinąć. I tu jest przykład z psalmu 103, 11-12 werset. I są dwie myśli. Bo jak wysokie jest niebo nad ziemią, tak wielkie jest miłosierdzie Jego nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze podstępne czyny. Nie? I te pierwsze myśli, one są, formułowują jakby tu, że dystans, pokazują jak daleko, tak? Czyli jak niebo jest wysoko nad ziemią, jak daleko jest wschód od zachodu, czyli no po prostu jest to nieskończenie daleko, to te drugie myśli mówią, że taka jest wielka Boża łaska i taka jest miłość i odpuszczenie win. Czyli są te dwie idee cały czas i one się przeplatają, gdzie jest rozszerzane. No i możemy o tym pomyśleć. Następny weź ten. I tutaj to jest nasz fragment. Daniela 9. 9 rozdział od 25 wersetu do 27. I kiedy tak pozaznaczamy to wszystko i popatrzymy, to właśnie w tym fragmencie jest zastosowany ten paralelizm naprzemienny. I widzimy tak. Ty zaś wiedz i zrozumiej od chwili, kiedy wypowiedziano słowa, że... Pierwsza myśl A to jest, dotyczy Jerozolimy i świątyni, a druga myśl B dotyczy władca pomazańca. I mówi A, nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima. Czyli Bóg mówi najpierw o Jerozolimie mówimy. Teraz mówi B, do władcy pomazańca. Tak? Tam będzie, mówi, 7 tygodni, znowu jest tu A, i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku. Znowu wraca do Jerozolimy. Mówi znowu o władcy Mesjaszu. Mówi, a po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego, czy nie będzie go, bo to jest Biblia tysiąclecia. Znowu wraca do Jerozolimy, mówi, miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego, czyli miasta, nastąpi wśród powodzi i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. I znowu bierze drugą część o władcy pomazańcu. Mówi, utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. I znowu wraca do pierwszego. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. I możemy o tym pomyśleć w taki sposób, jak piosenka mamy. Zwrotki, refren, jak w opowiadaniu, że się przeplatają dwa wątki cały czas. Tak? I jak czytamy tą Księgę Daniela, no to można Można by na początku pomyśleć tak, że prorok opisuje wydarzenia po kolei. Najpierw jest to, potem jest to, potem jest to. Tak jak my czytamy gazetę, załóżmy. Dzisiaj, w tych czasach. Czytam jakiś artykuł w internecie, tak? Punkt 1, punkt 2, punkt 3, wszystko po kolei. Ale hebrajscy autorzy, a sam Bóg, bo to Bóg przemawiał przez proroków, oni mówią często inaczej, w inny sposób. Nie zawsze tak, że tak powiem, łopatologicznie, jak myślimy w Polsce. Nie? I tu jest ten paralelizm naprzemienny. I prorok prowadzi przez tekst. Jakby trzymał dwie włóczki, nie wiem, dwie rzeczy. Mówi, najpierw na jedną patrzymy, później na drugą. Nie? Wątek budynku i miasta, wątek osoby. Później wątek znowu miasta, wątek Mesjasza. Wątek miasta, wątek Mesjasza. Wątek miasta, wątek Mesjasza. Cały czas rozwija dwa wątki, ale opowiada o nich dwóch jednocześnie. Jakby. I co z tego dla nas wynika? Jakie wnioski? Tak? Że to nie jest taka po prostu linia czasu, jak się nam mogło wydawać. Że jest wszystko punkt po punkcie, co po kolei będzie, tylko obraz powraca. Raz to, to, tak? To nie jest jakaś taśma filmowa, która leci od początku do końca, tylko i to prorok nie mówi o sprawach, które się dzieją na przestrzeni tysięcy lat, jakichś nie wiadomo jakich, tylko on wraca cały czas do tego samego wydarzenia kilka razy, żeby dopełnić obraz, żeby pokazać pełnię tego, co ma się wydarzyć w stosunku do Jerozolimy i w stosunku do Mesjasza. Raz od strony zniszczenia budynku, a raz od strony tego, co Mesjasz robi albo co się z nim dzieje. Nie? I gdy czytamy ten tekst tak ciągiem i dosłownie, no to można wtedy zgadywać, tak, kto to jest ten, co znosi ofiary, a może jakiś zły władca z dalekiej przyszłości. To jest trochę już zgadywanie, nie? Bo tam nie jest nic takiego napisane. Ale jak widzimy, że to jest ta przeplatanka, ten naprzemienny paralelizm, to jest jasne, że cały czas ten on to jest ten pomazaniec, ten władca pomazaniec, o którym jest wspomniane. I to śmierć Chrystusa, czyli zgładzenie pomazańca, sprawia, że dawne krwawe ofiary przestają być potrzebne, bo on sam złożył jedną doskonałą ofiarę. Jezus, to wiemy. Nie trzeba szukać żadnych sztucznych przerw w tym tekście. Nie musimy wstawiać żadnych ukrytych tysięcy lat przerwy pomiędzy tymi tygodniami, jak niektórzy chcą. Tylko tekst opisuje jeden konkretny moment w historii przełomowy. Przyjście Mesjasza, jego śmierć za mnie i za ciebie. I to, co stało się no z perspektywy Daniela, co stanie się, dla nas to już jest przeszłość, z tą świątynią, która będzie odbudowana. Wcześniej była odbudowana, już się zniszczyła. Tak? Dla niego to była przyszłość, dla nas to jest przeszłość. Żyjemy już w innym czasie. I to najważniejsze jest, czy Nowy Testament rozświetla nam to, co jest napisane w proroctwie Daniela. Czy my mamy już jakieś słowa apostołów czy samego Jezusa na temat tego, czy rzeczywiście te rzeczy się dokonały, co zresztą już widzieliśmy, sześć celów się dokonało, czas się wypełnił, Nowy Testament bardzo dużo mówił na ten temat. No. Więc czy Nowy Testament coś mówi? No i się okazuje, że mówi bardzo dużo, tak? Bo możemy sobie zadać takie pytania. Czy Nowy Testament mówi o zniszczeniu świątyni? Tak jak tu w Księdze Daniela jest napisane, że będzie zniszczona świątynia. Czy Nowy Testament mówi o tym? No mówi, już sami rozważaliśmy, że Jezus w mowie na Górze Oliwnej zapowiada, że będzie koniec kultu świątynnego, że będzie fizyczne zburzenie tamtej Jerozolimy, tej świątyni, na którą patrzyli uczniowie, o którą się go pytali, bo mu pokazywali nawet, patrz jakie mury tutaj są piękne i tak dalej. Jezus mówi, tu nie, to się wszystko rozwali. Oni pytali o te konkretne. Tak? I Jezus powiedział, że to będzie zniszczone. Nie? Dla Jezusa i dla pierwszych chrześcijan ta ohyda spustoszenia i zniszczenia świątyni, one się wiązały bezpośrednio z tym, że sąd nadchodzi nad Jerozolimę i to się wykonało w tym 70 roku przez wojska rzymskie, co zresztą Jezus sam zapowiedział. Powiedział, nie zostanie tu kamień na kamieniu z tego, co tu widzicie, żeby nie był zwalony. Nie? I on mówił o tej konkretnej świątyni. Zresztą Łukasz potwierdził, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie, spustoszenie, zniszczenie, można powiedzieć. Drugie pytanie jest, czy Nowy Testament coś mówi o wodzu pomazańcu, który był identyfikowany z Mesjaszem zresztą. No, w sumie cały Nowy Testament jest tak naprawdę o Jezusie, więc wszystko, co jest tam napisane, mówi o wodzu pomazańcu, można powiedzieć. I to Jezus jest ukazany jako ten oczekiwany Mesjasz, pomazaniec, który miał nadejść, którego ludzie oczekiwali od tylu lat. Była cisza, Bóg przestał mówić przez proroków i czekali, aż się te czasy wypełnią. Więc słowo te Mesjasz, Maszijach, czy greckie Chrystus, to właśnie to oznacza pomazaniec. Tak jak w księdze Daniela, wódz pomazaniec, czy król pomazaniec. Nowy Testament, można powiedzieć, od pierwszych stron mówi, że ten czas oczekiwania z tych proroczych zapowiedzi się wypełnił. I czytamy w księdze Jana na przykład, Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. On się cieszył, bo on mówi, no znaleźliśmy tego, na którego czekaliśmy tyle lat, nie? Cały Izrael czekał 490 lat, żeby doświadczyć, aż przyjdzie Mesjasz. Mówi, my właśnie go znaleźliśmy. Oni wszyscy czekali, wiecie, było to napięcie, oczekiwanie, czy to Jan jest, a może ktoś inny jest i tak dalej, a oni, wiecie, pewnie przylecieli, patrz, my znaleźliśmy go. Tego, na którego wszyscy czekali i sam Mojżesz o nim pisał i prorocy. I Łukasz zaznacza to, co powiedzieliśmy, że w czasach pojawienia się Jezusa i Jana Chrzciciela w narodzie było wielkie napięcie i oczekiwanie na pojawienie się tego pomazańca. Czytamy w Łukasza 3,15, gdy lud trwał w oczekiwaniu i wszyscy rozważali w sercach co do Jana, czy nie jest on Chrystusem. Bo wszyscy znali Daniela, wiedzieli, co Bóg powiedział, że w tym czasie oni wiedzieli, przyjdzie Mesjasz, to mija ten czas, więc to musi być blisko. Pytanie, kto nim jest? Dalej, czy Nowy Testament mówi o śmierci pomazańca? Bo Księga Daniela mówi, że ten pomazaniec zostanie zgładzony. No mówi nam Nowy Testament o tym, że śmierć Jezusa na krzyżu tak naprawdę jest całym sednem dobrej nowiny dla każdego z nas. I Księga Daniela zapowiada, że pomazaniec zostanie zgładzony, i Nowy Testament pokazuje, że to słowo się spełniło. Jezus ginie nie za własne winy, bo on był bez winy, bez grzechu, ale zostaje wydany i ukrzyżowany. I w Ewangelii Jana służba Jezusa trwała około 3,5 roku. Trzy paschy, można powiedzieć. Tyle trwa służba Jezusa. I to się w ogóle idealnie oddaje do Daniela, gdzie mówi, w połowie tygodnia, po 3,5 roku, pomazaniec zostanie zgładzony. Tak? Mówimy tutaj, utrwali on przymierze, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Połowa tygodnia 3,5 roku, czyli tyle je trwała służba Jezusa, 3,5 roku. Czy Nowy Testament coś mówi o zawarciu jakiegoś przymierza w takim razie? No mówi znowu. Mówi bardzo dużo. Jezus ustanawia nowe przymierze we własnej krwi. Czytamy o tym. A to jest dla nas bardzo ważna sprawa, co już zresztą rozważaliśmy w poprzednich tygodniach. Gdy bez nowego przymierza to tak naprawdę no, bylibyśmy nie wiem w czym. Nie? Proroctwo Daniela mówi, że pomazaniec utrwali przymierze dla wielu. To jest Daniela 9,27. I słowa te praktycznie identycznie, dosłownie brzmią podczas ostatniej wieczerzy tak zwanej. Jezus mówi, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To jest Ewangelia Mateusza 26, 28 i w Łukasza. I Daniel mówi o przymierzu dla wielu i Jezus mówi, że ta krew wylana też jest dla wielu, za wielu, tak? Na przypieczętowanie nowego przymierza, że następuje nowa era, nowa rzeczywistość nadchodzi w miejsce starej. I to sformułowanie utrwali przymierze dla wielu przez jeden tydzień, to faktycznie w języku polskim może brzmieć, możemy sobie zadać takie pytanie, tak? Chwileczkę, no tu fajnie wszystko brzmi, Jezus te nowe przymierze założył, ale tu jest przecież napisane, że utrwali przymierze przez jeden tydzień, tak? No to czyli co? To przymierze powinno trwać 7 lat w takim razie, no bo skoro utrwali przez jeden tydzień, no to musi trwać 7 lat, a przecież wiemy wszyscy, że nowe przymierze jest wieczne. To chyba się coś tutaj nie zgadza, tak? Jak przeczytamy sobie Księgę Daniela, w tych tekstach starych, powiedzmy, no, w tekście masoreckim, na przykład hebrajskim, czy w starogreckim, czy tam w Septuagincie, to jest taka wersja jeszcze teodocjana. Jakby każda z tych, no to nasze tłumaczenie tak mówi, tak? Każda z tych starych manuskryptów konkretnie mówi inaczej tak naprawdę. I mówi na przykład ten tekst hebrajski takie słowa. Tak? Tam jest taki czasownik użyty od gabar, to jest ve-hig-bir i to znaczy być silnym, zwyciężać. I w tej formie, w jakiej tam jest użyty, to znaczy uczyni silnym, utwierdzi, sprawi, że przeważy, że zwycięży te przymierze. I to nie oznacza ustanowienia czegoś na określony czas, tylko nadanie takiej mocy temu, że jest moc w tym, jakby jakościowo. Nie chodzi o czas, tylko o jakość, że nadam moc. To zwycięży, utrwali, utwierdzi, że to będzie mocne, utwierdzone na zawsze. Nie? Później mówi, kolejne słowo jest szabuła echad, to znaczy tydzień jeden. I w tej gramatyce hebrajskiej tutaj to jest tak zrobione, że składnia wskazuje na ramę czasową, w której dana czynność się dokona, a nie na czas trwania skutku tej czynności. Czyli on mówi, tak naprawdę jakbyśmy chcieli to precyzyjnie przetłumaczyć z hebrajskiego, to powinno być i uczyni silnym czy potężnym przymierze dla wieru w trakcie albo podczas jednego tygodnia. Nie na okres jednego tygodnia, tylko w tym tygodniu ostatnim, w czasie tego ostatniego tygodnia jednego, on sprawi, że będzie wielkie, mocne, utrwalone przymierze dla wielu. Ono nie trwa tydzień, to przymierze, tylko w tym czasie to będzie zrobione, tak? Utwierdzone, utrwalone. Więc wniosek jest taki, że ten akt potwierdzenia przymierza, on się dokona w czasie 70. tygodnia, tego ostatniego tygodnia, a ściśle mówiąc w połowie tygodnia, gdy Jezus Chrystus, pomazaniec, władca, umiera na krzyżu. Zgodnie zresztą z tekstem Daniela, w połowie tygodnia. Ale samo przymierze, które Jezus ustanowił, jest wieczne. I to też mówi Słowo Boże. Tak? Oba te greckie przekłady, które wspomniałem, czy Septuaginta, ta starogrecka, czy właśnie według tłumaczenia takiego Teodocjana, one też mówią to samo. Chodzi o nadanie mocy prawnej przymierzu w tym czasie. Tak? Nie, że to będzie trwało tydzień i nie więcej. Nie? I żadne z tych tłumaczeń ono nie sugeruje, że jest jakieś ograniczenie czasowe ważności tego przymierza. Że tydzień nie jest czasem tylko to jest czas, w którym następuje umocnienie przymierza. I Nowy Testament też idealnie odpowiada na to, co rozważamy, czy to się rzeczywiście stało, czy jest nowe przymierze, tak? I Chrystus potwierdza przymierze w połowie tygodnia, czyli w trakcie swojej 3,5-letniej posługi, swojej służby tu na ziemi, która się kończy śmiercią na krzyżu, no i zmartwychwstaniem w ciągu 3 dni. I mówi te słowa, to jest krew moja nowego przymierza, która za wielu jest wylana. Więc sama czynność jest przypieczętowana, przypieczętowania przymierza, tego, że to się stanie, te przymierze, to jest w tym konkretnym przedziale czasu. I wieczność przymierza, bo czytamy, że to jest skutek. Jezus utwierdził i teraz jest na wieki. Nie? Więc mówi, że te przymierze, chociaż jest utwierdzone w konkretnym czasie, czyli w tym 70. tygodniu, to skutki tego przymierza są wieczne. I list do Hebrajczyków pisze konkretnie o tym. Mówi, to jest Hebrajczyków 13 rozdział, 20 werset. Mówi autor, Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę i tak dalej, ale mówi autor, że to jest na mocy krwi przymierza wiecznego. Czyli to sformułowanie, utrwali przymierze dla wielu przez jeden tydzień, to nie oznacza, że przymierze się kończy po 7 latach, że się skończyło, że miało trwać 7 lat. Jak na przykład powiemy, król podpisał i przypieczętował traktat pokojowy w ciągu jednego dnia, to nie rozumiemy tego, że ten pokój miał trwać jeden dzień, tylko że ten akt zajął mu jeden dzień, żeby go podpisać i przypieczętować, ale ten pokój trwa. Tak? Tak to rozumiemy, jeśli tak powiemy. I to samo mówi prorok Daniel, że w 7. tygodniu, w ciągu tych 7 lat, a ściślej w ich połowie, tak jak powiedział, to pomazaniec dokona dzieła, które na zawsze nieodwołalnie utwierdzi nowe przymierze dla wielu. Dlaczego dla wielu? Bo jest dla tych, którzy uwierzą w Jezusa. A nie każdy, wiemy, wierzy w Jezusa. Ale każdy, kto w Niego wierzy, korzysta na tym, co Jezus wprowadził, co Jezus uczynił, jaką rzeczywistość przyniósł. I następne pytanie jest, czy Nowy Testament mówi o ustaniu ofiary krwawej i z pokarmów na przykład? Tak jak tutaj Daniel opowiada, że ma się to wydarzyć. I czytamy, że tak, mówi Nowy Testament o tym. I też mówi o tym list do Hebrajczyków. Daniel zapowiada, sprawi on, że ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów, a autor listu do Hebrajczyków tak naprawdę poświęca kilka rozdziałów, można powiedzieć, żeby wyjaśnić, że śmierć Jezusa unieważniła, zakończyła cały starotestamentowy system ofiarniczy. Że tamto już nie ma znaczenia, już nie ma, mówi. To jest, skoro jest stare, bliskie jest zaniku. On to pisał, zanim jeszcze Jerozolima została zniszczona, jak był ten okres taki, powiedzmy, przejściowy, zanim stare się skończyło, a nowe weszło w pełni. On mówi, to już jest bliskie zaniku. Teraz już zniknęło, nie ma tego. Z naszej perspektywy. Teraz my żyjemy w tym nowym, które weszło i jest wieczne. I doskonałe. Przez Jezusa. Więc to znaczy koniec składania ofiar ze zwierząt. Dla autora listu do Hebrajczyków. Mówi, to jest nowe przymierze. Nie ma już takiej możliwości, że nadejdzie kiedyś czas, gdzie znowu trzeba będzie wrócić do starego. Dla autora listu do Hebrajczyków. Tamto zostało zaniknięte, bo już było przestarzałe. Tak? Weszło coś nowego. Dla niego nie ma wracania do tyłu. Mówi, nie przez krew kozłów i cieląt, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków o Jezusie, naszym Panu. Ofiara ta doskonała zastępuje dawne, można powiedzieć. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie grzechów? Tam już nie ma potrzeby ofiary za grzechy. Też mówi autor listu do Hebrajczyków. Więc śmierć Jezusa na krzyżu i ta rozdarta zasłona w świątyni w tym czasie, kiedy Jezus umarł, to w sensie duchowym tak naprawdę zakończyła sens jakikolwiek składania ofiar, bo w Bożych oczach już doskonała ofiara została złożona. W sensie fizycznym tak naprawdę to się stało nieodwracalne w tym 70 roku, kiedy została zburzona świątynia, kiedy już została zniszczona Jerozolima. Nikt teraz od tamtej pory nie składał żadnej ofiary Bogu, bo nie ma gdzie. I Bóg specjalnie nawet o to się sam zatroszczył, żeby przypadkiem nikt tego nie robił. Bo Jemu się podoba ofiara, którą Jezus złożył, a nie tamte stare cienie, które wskazywały na Jezusa. I Bóg nie chce, żeby ktokolwiek wracał do tego, więc też się zatroszczył o to, żeby to było niemożliwe. I zniszczył to. Osądził. Bo nie dawało to życia nikomu. Więc Nowy Testament pokazuje, że jest kluczem do zrozumienia Daniela. Zresztą praktycznie Nowy Testament zawsze jest dla nas, powinien być taki autorytatywny. Jeśli czytamy coś ze Starego Testamentu i nie jesteśmy pewni, czy to już było, czy jest, czy dopiero będzie, no to sprawdźmy w Nowym Testamencie, czy może Jezus, czy może apostołowie mówią coś na ten temat. Bo dużo mówią bardzo. Więc Daniel mówi, że przyjdzie wódz pomazaniec. Nowy Testament mówi, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. Daniel mówi, że będzie zgładzenie pomazańca. Nowy Testament mówi, że Jezus umarł na krzyżu. Pomazaniec, Chrystus. Daniel mówi, że będzie utrwalone przymierze dla wielu. Nowy Testament mówi, że Jezus utrwalił nowe przymierze dla wielu we krwi swojej, podczas gdy umierał. Daniel mówi, że ustanie składanie ofiar krwawych i pokarmowych. Nowy Testament mówi, że Jezus złożył jednorazową, doskonałą ofiarę za każdy grzech. Daniel mówi, że będzie zniszczone miasto, będzie zniszczona świątynia. Nowy Testament też to mówi, Jezus mówi, będzie zniszczone, nie zostanie kamień na kamieniu. To jest wszystko do zniszczenia, do wywalenia. Bo miało służyć ku dobremu, a Jezus mówi, uczyniliście z tego jaskinię zbójców. Więc trzeba było oczyścić lud Boży, że tak powiem. Jak to mówi, sąd się zaczyna od jego ludu. Więc Nowy Testament potwierdza, że proroctwo Daniela nie opowiada tak naprawdę o jakimś odległym antychryście, w 21, czy może 22, czy 23 wieku, to zależy, nie wiadomo kiedy to będzie, już od 1700 któregoś roku, czy 1800, ludzie często myślą, że to w ich czasie to nastąpi, ten antychryst, że przyjdzie. Ale tak naprawdę Daniel mówi o najważniejszym tygodniu w historii świata, bo dla nas najważniejszy tydzień to nie jest czekanie na ostatni tydzień jakiś tam, kiedy przyjdzie antychryst, bo często chrześcijanie mają taką tendencję, że czekamy na ostatni tydzień Daniela, ten najważniejszy, bo antychryst przyjdzie i wtedy no, tam będą się dziać różne rzeczy, i, no, bo to będzie oznaczało, no, że Jezus przyjdzie i tak dalej. No, chwała Jezusowi, ale dla nas najważniejszy tydzień się wykonał wtedy, kiedy Jezus przyszedł, kiedy Jezus złożył swoje życie w ofierze, kiedy zagwarantował te wszystkie 6 celów z Daniela, które się wypełniło, kiedy pokazał, że to, co Daniel tu napisał, wszystko o tym, że przyjdzie Mesjasz w tym czasie i przyszedł, że on umrze za nasze grzechy, że on, Jerozolima zostanie zniszczona, że on utrwali przymierze takie, które będzie wieczne, no dla nas to jest najważniejsze. Że Jezus to zrobił, nie? I my w tym żyjemy teraz. Nie musimy siedzieć i czekać i się wynajdywać, co to tam będzie kiedyś, nie wiadomo kiedy. A co tam Żydzi robią na swoim kraju, a co oni tam mają, czy zbudują tą świątynię, czy mają już te kamienie, czy nie mają tych kamieni, czy mają wszystko przygotowane i tak dalej. W sumie co nas to obchodzi? Nie? Mnie obchodzi to, co Jezus już uczynił dla mnie i dla ciebie. A wiele, wiele uczynił, jak widzimy. I Nowy Testament to potwierdza. To jest dla nas dowód, bo wierzymy, że Pismo interpretuje Pismo przede wszystkim. Więc, bracia i siostry, jak patrzymy na tą Księgę Daniela przez pryzmat Nowego Testamentu, bo w tym żyjemy, Nowe Przymierze tak zwane, to znika mrok, niepewność, lęk, jakieś co to będzie, jaki to ucisk wielki będzie i tak dalej, bo często myślimy w takich kategoriach, jak ja dam radę, jak ja przetrwam, jak to sobie poradzę, a czy wytrwam w Jezusie wtedy, czy nie wytrwam? Nie myśleliście pewnie tak kiedyś, ja tak myślałem. Dopóki w tą wersję, że tak powiem, wierzyłem, no to często się nad tym zastanawiałem. Nie? Ale nie musimy wypatrywać z żadnym niepokojem, bo Jezus przyniósł pokój. Jezus jest naszym pokojem. Nie musisz wypatrywać z niepokojem przyszłego antychrysta. Nie musisz czekać na odbudowanie jakichś ziemskich murów Jerozolimy czy w trzecią świątynię, kiedy tam Żydzi zbudują i tak dalej. Nie musisz się bać jakichś tajemniczych układów politycznych, które oni tam sobie wymyślają, bo Bóg nie zostawił nas w żadnym zawieszeniu. Tylko zegar proroczy Daniela nie zatrzymał się w jakiejś sztucznej przerwie wymyślonej przez ludzi. 2000 czy tam 1000, czy nie wiadomo ile, tylko Bóg wypełnił swoje słowo co do joty tak naprawdę. To wszystko, co powiedział, się wypełniło z precyzją, nawet konkretnie co do lat. I widzimy Jezusa w tym fragmencie. To On jest tym władcą pomazańcem, na którego ludzie czekali przez setki lat i nie mogli się doczekać, bo żyli w ucisku też. I to Jezus jest tym pomazańcem, który jest zgładzony na Golgocie, na krzyżu, i on oddaje swoje życie za nas, za mnie i za ciebie, bo nas umiłował i on nie jest przegrany, tylko właśnie zwyciężył przez to. Nie przegrał wtedy, tylko zwyciężył. Zwyciężył to, że zbawił ludzi i dalej zbawia. To dzieło trwa. Nie? To Jezus w połowie tego tygodnia ostatniego przelał swoją krew i unieważnił raz na zawsze potrzebę składania jakichkolwiek ofiar ze zwierząt, czy z pokarmów, czy jakich tam innych, bo jego ofiara była najdoskonalsza, jedyna, jaka była pełna, konieczna i skończona. I zasłona w świątyni pękła od góry do dołu, a dawny system oparty na Starym Przymierzu też przeszedł do historii. Nie ma już tego. I prorok Daniel zapowiedział, że pomazaniec utwierdzi potężne przymierze dla wielu. I Jezus to zrobił w ciągu tego tygodnia. I ten sam akt pieczętowania tego przymierza, który Jezus ustanowił na krzyżu, nie ustanowił go na 7 lat, tak? Tylko na całą wieczność. To jest wieczne przymierze, które było ustanowione, utwierdzone w tym ostatnim tygodniu, w tym czasie. I jak dzisiaj się modlimy, czy jesteśmy tu, zgromadzamy się, to już nie jesteśmy w cieniu Starego Przymierza. Nie żyjemy w cieniach. Nie żyjemy według tego, co było, I nie żyjemy w jakiejś obawie, że Boży plan utknął albo się spóźnia, bo ktoś tam postąpił nie tak, jak on się spodziewał, bo on myślał, że Żydzi przyjmą Mesjasza i ładnie 490 lat się wypełni, ale oni nie przyjęli, więc ojej, co tutaj teraz zrobić? Zaprzepaścili mój plan, więc muszę dać jakąś pauzę. Boga się nie da zaskoczyć żadną pauzą, ani nieposłuszeństwo kogokolwiek też go nie zaskoczy, ani nie eliminuje jego planów. Bóg się nie spóźnił, przyszedł w osobie Jezusa i wypełnił takie rzeczy, że się nikomu w głowie nie mieściło. I przyniósł rzeczywistość, która też się żadnemu Żydowi w głowie nie mieściła. Żadnemu człowiekowi nie Żydowi się w głowie nie mieściła. Żyjemy teraz tak naprawdę w rzeczywistości nowego przymierza, którą Jezus przyniósł. To jest stała, wieczna, nieodwracalna rzeczywistość. Nieodwracalna do starego. I twoja sprawiedliwość jest od Chrystusa. Wieczna sprawiedliwość, którą rozważaliśmy. Jest w Jezusie. Twoja sprawiedliwość to Jezus. To teraz jest. I z tego korzystasz. Nie chodzisz, nie składasz, nie szukasz, żeby coś złożyć Bogu, bo Bóg tego nienawidzi. To by było deptanie Syna Jego, jakbyś jeszcze chciał coś dorzucić. Masz to, co najlepsze. Dałem ci wszystko, co miałem najlepsze. Mojego Syna. To z tego korzystaj. Ja nie chcę nic więcej, żebyś mi dawał. Twoje przebaczenie jest też pełne i wieczne przez wzgląd na Jezusa, bo Jezus zapłacił krwią. Jezus jest tym barankiem, który gładzi grzechy świata. Twoje bezpieczeństwo w Jezusie jest w Nim. On mówi, to On jest arcykapłanem, On jest królem, który siedzi na tronie po prawicy Ojca. Takiego masz Pana. To u Niego szukasz ratunku za każdym razem, kiedy coś się dzieje. To do Jezusa przychodzisz, kiedy coś cię gnębi, kiedy coś się stało, kiedy upadniesz i tak dalej. Takiego masz króla, który jest chętny, żeby ci wybaczyć. Który jest chętny, żeby cię podnieść. Który jest chętny, żeby ci pomóc, bo jesteś jego dzieckiem. Nikt nie dobija swoich dzieci, bo coś im się nie udało. Ale uczy je i wychowuje i pokazuje, że nic straconego. Teraz się nie udało, następnym razem się uda. Ja czasem mam też z tym problem, jak jestem tylko człowiekiem. Czasem człowiek się denerwuje na własne dzieci. Coś tam się już któryś raz nie udaje i tak dalej. W końcu człowiek powie, że coś tam, ciągle ci mówię, nic się nie zmienia. Nie? Tak. Czasem ja się denerwuję. Tak? Ale Jezus jest inny. Bóg jest doskonałym Ojcem. On prowadzi swój lud. On jest dobrym pasterzem. Tak? To jest totalnie co innego. I to jest prawda, czy my żyjemy w rzeczywistości, którą Jezus przyniósł. I ta prawda, ona musisz w niej wytrwać. Nie? Też. Tak jak Jezus mówił, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uwolni. Ale musisz w niej wytrwać. Mówi, żeby jeśli wytrwacie w moim słowie, tym, co powiedziałem, to mówi ta prawda, napełni serce pokojem i pewnością. Bo skoro należy do takiego Pana, który zmienił totalnie duchową i nawet fizyczną rzeczywistość, to w sumie czego mam się bać tak naprawdę? Jeśli ten Jezus, który jest moim Panem, którego tak nazywam, on siedzi na tronie niebios i rządzi wszystkim po prawicy Ojca i nic mu się nie wymknie spod kontroli. To jest twój Pan, to jest Jezus, ten pomazaniec wódz, który przyszedł i oddał swoje życie za ciebie, teraz siedzi na tronie. To Jemu ufamy. Więc się okazuje, że Słowo Boże jest w 100% wiarygodne. Możesz Mu ufać temu, co jest napisane. Jest napisane, że Jezus jest świadek wierny i prawdziwy. I Amen go nazywa się, to jego imię. Amen, wierny i prawdziwy. Jeśli on coś powiedział, to tak ma być. Nie? I tak miało być. I się, jak widzimy, wszystko elegancko wypełniło w osobie Jezusa. To, co Daniel powiedział, to, co Bóg powiedział Danielowi, a co Daniel zapisał, wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. Doskonale. No, już lepiej się nie da. Nie? Lepiej się nie da wypełnić tego po prostu. No, doskonalej. I my nie patrzymy w mrok, szukając antychrystów, bo są i tacy, którzy ciągle wyszukują, który to teraz polityk na arenie jest tym antychrystem, który ma przyjść. Czy to Donald Trump, czy tam jakiś, jaki tam był poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, bo czarny, a może to papież, a może to jest jakiś tam, nie powiem, Rothschild, a może tam jakiś inny z tych wszystkich tam najbardziej znanych, którzy wszystko wykupują na świecie i wszystkim rządzą. My patrzymy na Jezusa, to co gdzieś było wspomniane. I samo słowo wskazuje na Jezusa. Daniel wskazuje na Jezusa. Jakby tak był, siedział taki Żyd i czytałby, to by sobie to czytając pomyślał, ale to dopiero będzie. Nie? Tak jak czytał w czasach Daniela to proroctwo. Ale będzie dopiero. Nie? Tak kosmos, nowa rzeczywistość, przecież to się w głowie nie mieści. Że takie rzeczy Bóg przygotował dla swojego ludu. A my teraz z tego korzystamy. Nie? I nie czekamy już, nie wiadomo na co. Korzystamy, żyjemy, dlatego że Jezus nas umiłował, że to wszystko zagwarantował. Także patrzmy na Jezusa, nie na antychrysta. Tego, który jest alfą i omegą, czytamy. Początek i koniec. Tego, w którym wszystkie obietnice Boga, ile ich tylko było, jak to mówi Paweł, są tak i amen w Jezusie Chrystusie, w Nim. Także chwała, cześć, uwielbienie i panowanie się należy Jezusowi. Jego chrzcimy, Jego wywyższamy i Słowo Go wywyższa i Duch Święty, jak Jezus powiedział, kiedy On przyjdzie, On mnie wywyższy. I takie jest dzieło Ducha Świętego, więc jeśli kto jest wywyższony w tym, co czytasz? Czy jest antychryst, jak tu wielce postawiony, czego to on nie zrobi, jak tutaj wielce na poprzeszkadza i wszystkim zaszkodzi i tak dalej? Czy Jezus jest wywyższony, kiedy czytasz Słowo? A tu Jezus jest wywyższony. Naprawdę. Bo jest za co Jezusa wywyższać. Jezusowi się naprawdę chwała należy za to wszystko, co zrobił. Mówię, rozważamy tylko ten kawałek, tak? Ale jest tego pełno, pełno więcej. Naprawdę, co Jezus uczynił i naprawdę Jemu jest chwała na wieki wieków. I amen. Powstańmy.